ja myślę, że stosunkowo więcej na ten temat powiem jutro. W każdym razie planuję jutro trochę więcej powiedzieć. I czwarte, mega pytanie, o tym to już zdecydowanie mało pamiętamy, mianowicie, czy ja naprawdę całym sercem staram się otwierać dla Pana Boga tak, żeby całe moje życie doczesne, różne moje sprawy zawodowe, rodzinne i towarzyskie i wszelkie inne, żeby realnie były zanurzone w Panu Bogu. Przejdźmy do drugiego warunku dobrej spowiedzi. Też bardzo ważne jest, żeby go zobaczyć religijnie, bo tu naprawdę nie chodzi, bo żal za grzechy, tu naprawdę nie chodzi o to, że, żeby wyduszać z siebie emocjonalny akt żalu. Zgrzeszyłem i przymuszam siebie do tego, żeby żałować. Żal za grzechy to jest postawa mniej więcej następująca. Bóg moje grzechy niewątpliwie potępia. A potępia nie dlatego, że jest mi nieżyczliwy, tylko dlatego, że mnie kocha. I żal za grzechy to jest takie powiedzenie: Boże, Panie Boże, Ty masz rację. Moje grzechy zasługują na potępienie. Panie Boże, daj mi tyle mądrości i tyle odwagi, żebym ja umiał przyłączyć się do tego potępienia, jakie Ty masz przeciwko moim grzechom. I wtedy nawet mogę emocjonalnie niczego nie odczuwać, a przecież naprawdę to jest prawdziwy żal za grzechy. Postanowienie poprawy. Wydaje mi się, że ten trzeci warunek dobrej spowiedzi jest stosunkowo najbardziej narażony na takie spłucenie. Być może dlatego, że kiedy byliśmy dziećmi, to, no to dziecko rozumie po dziecięcemu i pewnie to postanowienie poprawy jakoś tak zrozumieliśmy, że to chodzi głównie o takie napinanie się do tego, że może nie wszystko było dobrze, ale postanawiam, żeby było lepiej. I tutaj najszczególniej potrzeba nam takiego otwarcia na religijne przeżycie tego warunku. Postanowienie poprawy to znaczy przede wszystkim postawa prośby, modlitwy. Panie Boże, potępiam mój grzech, ale jestem słabym człowiekiem. Panie Boże, daj mi siłę, żebym umiał się z tego grzechu wydobyć, żebym umiał moje życie zmieniać. Tu nie ma co udawać takiego bohatera, co jak sobie postanowi, to od razu mu się wszystko udaje. Tylko raczej właśnie w takiej postawie pokory. Na temat postanowienia poprawy, no jak na moją wrażliwość, to genialne spostrzeżenie zapisał święty Augustyn. Mianowicie napisał tak, że z naszym postanowieniem poprawy to jest bardzo często tak, jak to u ludzi młodych: budzi się i wie, że powinien wstać i postanawia wstać, ale tak jakoś mu to postanowienie minęło i znowu zasnął. I myślę, że no to jest genialne spostrzeżenie, jacy my jesteśmy. Prawda, że postanawiamy się zmienić i rzeczywiście chcemy się zmienić i jakoś tak sobie przyśniemy duchowo i w niczym się nie poprawiamy. I chodzi o to, żeby jednak ten stan takiego rozespania duchowego przerwać, aby i rzeczywiście zacząć nowe życie. Postanowienie poprawy to jest ten warunek, co do którego najczęściej ogarniają nas różne wątpliwości. Na przykład, no, zwłaszcza ci z nas, którzy często przystępują do spowiedzi, to zauważamy, że często spowiadamy się z tego samego. Czy z tego wynika, że co, że się nie poprawiamy, czy co? O co tu chodzi? Chcemy, rzeczywiście jakoś tam próbujemy, a jednak znowu się w ten sposób z tych samych grzechów się spowiadamy. Ja na ten temat miałbym dwie odpowiedzi. Pierwszą odpowiedź to bym zatytułował Sokrates. Sokrates, pierwszy tak wybitny filozof europejski, poganin żyjący kilka wieków przed Chrystusem, który naprawdę i rzetelnie całe życie poświęcił poszukiwaniu prawdy i doszedł w końcu do wniosku, ja wiem, że nic nie wiem. I wyobraźmy sobie studenta, to od razu w październiku na pierwszym roku na historii filozofii tego uczą o Sokratesie, całe życie poświęcił, doszedł do wniosku, wiem, że nic nie wiem, to ja już nie muszę się uczyć, ja już teraz wiem, że nic nie wiem. Prawda? Znaczy Państwo, znaczy oczywiście takich studentów nie ma, ale Państwo rozumiecie różnicę między dwoma postanowieniami poprawy. Jeżeli ja postanawiam poprawę i naprawdę staram się i tak dalej, i nie bardzo mi wychodzi, to jednak Pan Bóg widzi moją pracę. A jeżeli ja tylko po prostu odbywam czysto rytualne spowiedzi, wciąż się spowiadam z tego samego, ale nad sobą nie pracuję, to tak niemądrych studentów nie ma, ale to ja jestem taki niemądry. I to jest jakby pierwsza odpowiedź na ten problem. A odpowiedź druga, patrzmy na małe dziecko. Małe dziecko, które w wieku iluś tam powiedzmy 5 lat chce się nauczyć pisać, ale naprawdę chce, bo czasem jak się patrzy, to dziecko aż się spoci przedstawianiem tych kresek i chce oczywiście od razu, żeby pięknie pisać i ciągle mu wychodzą kulfony. Znaczy w ogóle się nie poprawia, prawda? Ale czy ta jego praca nad swoim pisaniem nie ma sensu? Ma ogromny sens. On oczywiście osiągnie doskonałość, tylko że no, musi przejść ten okres pracy, która wydawałoby się nieskuteczna, a jednak swoją skuteczność ma i to dużą skuteczność. I analogicznie jest z nami. Jeżeli ja naprawdę się staram, żeby łaski sakramentalnej nie marnować, naprawdę się staram, żeby po spowiedzi moje życie było nowe, lepsze, bliższe Panu Bogu i do następnej spowiedzi przystępuję i znowu te same grzechy, myślę, że Pan Bóg widzi, że wielka praca duchowa się w nas dokonuje. Znaczy chodzi o to, żeby swojej spowiedzi nie traktować tak właśnie, tak czysto obrzędowo. A jest no, taka wygoda, że się wyspowiada, mam odpuszczone grzechy i sprawa załatwiona. Nie. Sakrament pokuty jest to łaska, która wzywa mnie do duchowej pracy. Jeszcze dwa słowa przy okazji postanowienia poprawy powiedziałbym na temat usuwania nałogów. Bo to może być nawet problem osobisty kogoś z nas. Różne są nałogi, prawda? To te najbardziej spektakularne nałogi to pijaństwo czy palenie papierosów. To drugie to już na szczęście tak coraz mniej ludzi znajduje się w niewoli tych nałogów. Czasem sądzimy, że to jest niewielki nałóg. To ja się w to nie wtrącam, to każdy ma swoją sprawę przed Panem Bogiem. Natomiast myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo się rozpleniły nałogi związane z przekraczaniem szóstego przykazania. To zwłaszcza dzięki internetowi stał się łatwy dostęp do internetu, do pornografii i tak dalej. Gdyby przypadkiem wśród nas był ktoś, kto ma ten problem, to ja bardzo stanowczo bym podpowiadał, jeżeli chodzi o pornografię, po prostu szlaban. Tu nie ma co robić postanowień poprawy jakichś takich, tylko po prostu szlaban, nawet jeżeli pornografia sama mnie znalazła, bo wiemy, jak to jest w internecie, po prostu szlaban, ja w to nie wchodzę i znaczy na tyle poznałem siebie, że wiem, że innej drogi do wyzwolenia nie ma. Tak się zastanawiam, czy opowiedzieć historię pewnego autentycznego człowieka, ale ja go czasem nazywam wujkiem, on nie jest mój wujek, tylko zresztą moi wujkowie wszyscy pomarli już, prawda, ale jak walczył z nałogiem, a opowiem wam zresztą. Mianowicie w pewnym momencie odkrył wujek, że jest mężczyzna. No i tak mu się wstyd zrobiło, no, żeby taki malutki papieros nim rządził. I wziął i rzucił tę resztę papierosów do pieca. Od dziś ani jednego. I na swoje nieszczęście zwierzył się z tego rodziny. I wytrzymał 2,5 tygodnia, potem już nie dał rady. No, rodzina się śmieje, prawda, no może jesteś mężczyzna, ale jaki jest taki papierosik, to on rządzi. Tak, jego własnych argumentów przeciwko niemu używają, bawią się tym, to on drugi raz postanowił. I trzeci. I w końcu doszedł do wniosku, że mężczyzną on jest, ale po prostu ma słabą wolę. Tak. No. I tak się zdarzyło, że pojawiły się problemy z sercem. I lekarz pyta, czy pan pali? A wujek nawet nie odpowiada, tylko tak skruszony przytakuje. I lekarz nic mu nie mówi, tylko tak pogroził. I proszę państwa, no trudno uwierzyć, ale w ogóle od tej pory mu się o tym chciało palić. Ja opowiadam tę historię oczywiście trochę podkoloryzowaną i wiadomo, że to nie wujek, prawda, ale po co opowiadam, bo moim zdaniem ona dobrze oddaje tę prawdę, że my coś możemy chcieć, bardzo chcieć, ale chcieć stosunkowo płytką wolą. Jeżeli my naprawdę chcemy głęboką wolą, to my to potrafimy zrobić. I w tym przypadku, prawda, ten człowiek nie walczył z nałogiem, on chciał, ale tą płytką wolą. I to nie jest tak, że ja sobie postanawiam zejść do głębokiej woli, żeby chcieć. Tylko myślę, że tutaj modlitwa jest niezbędna. Panie Boże, jeżeli mi się nie udaje praca nad usunięciem tego nałogu, to pewno ja nie umiem dotrzeć do tej głębokiej woli, ja nie umiem naprawdę chcieć go z siebie wyrzucić. Pewnie jest we mnie jakieś takie niedobre przywiązanie, że ja niby to chcę, a tak naprawdę to nie chcę się wyrzec z tego nałogu. No, to tyle uwag takich praktycznych na temat postanowienia poprawy. Przejdźmy do czwartego warunku dobrej spowiedzi, wyznanie grzechu. Czasem formułowane są takie żarty pod adresem Kościoła, że protestanci mają rozgrzeszenie ogólne, u nas też można by było wprowadzić i tak dalej. Na te żarty bardzo pięknie odpowiedział błogosławiony Jan Paweł II, i to od razu w pierwszej swojej encyklice Redemptor Hominis, pod koniec tej encykliki. Mianowicie zwrócił uwagę na to, że są w naszym życiu takie rzeczy, w których nikt nas nie wyręczy, które musimy zrobić, albo nie będą zrobione. Żeby dać konkretny przykład, jestem szalenie zmęczony, niewyspany, a mam dużo obowiązków. I to nie jest tak, że ja pójdę do kolegi, słuchaj, jestem strasznie zmęczony, niewyspany, może ty się za mnie wyślij, bo ja mam dużo pracy. Nie, to ja muszę się wyśpić. W tym mnie nikt nie wyręczy. Jeżeli jestem głodny, też nie pójdę do kolegi, wiesz, zjedz za mnie obiad, bo już sił mi zabrakło. W tym mnie nikt nie wyręczy. I Jan Paweł II oczywiście tych przykładów nie podaje, ale powiada, że wyznanie grzechów to jest coś takiego między nami a Panem Bogiem, w czym nikt nas nie wyręczy. Żadne rozgrzeszenie ogólne nie zastąpi tego, co się dzieje dzięki temu, że ja wyznaję grzechy mojemu Zbawicielowi. Drugi temat związany z wyznaniem grzechów, oczywiście szczere i tak dalej, to nas uczyli przed pierwszą komunią, nie muszę przypominać, to są grzechy, które budzą wstyd. I to jeszcze człowiek pomyśli, no w końcu to przed spowiednikiem się spowiadam, może się zdarzyć, że tego spowiednika odczuwam jako mało sympatycznego, albo może mi się wydawać, że on moralnie, kto wie, czy nie jest gorszy ode mnie i tak dalej, i tak dalej. To, że do spowiedzi ja przychodzę spowiadać się Panu Jezusowi, to w Kościele, w wierze, to wiemy od zawsze. Natomiast jeżeli idzie o wstyd spowiedzi, to już ojcowie Kościoła zauważają, jak to dobrze, że ty się wstydzisz swoich grzechów. Potraktuj ten wstyd jako rodzaj pokuty. Nie wstydziłeś się grzeszyć. Przeżyj ten wstyd przy wyznaniu grzechu. On cię będzie chronił przed powtarzaniem tych grzechów. Myślę, że to jest głęboka prawda. Ale jeśli idzie o wstyd spowiedzi, to czymś jeszcze ważniejszym jest postawienie sobie pytania, jakich grzechów ja się nie wstydzę, a powinienem się wstydzić. Dam zwyczajny przykład. Dajmy na to, spowiadam się, że wprowadzałem niepokój w rodzinie, byłem powodem różnych kłótni. Spowiadam się i wcale nie wstyd. Nie, jakby powiedzieć, zdałem relację ze swoich grzechów, teraz mnie Panie Jezu odpuszczę. Jakich grzechów my się nie wstydzimy? Czy powiedzmy, no tak się zdarzyło. Ja wiem, że nikomu z was, ale powiedzmy niektórym ludziom tak się zdarzy. Tak się zdarzyło, że ściągnąłem swoim drzewu z piwnicy sąsiada. Ojejku, mi się z tego wyspowiadać, no po prostu człowiek by się podziemie zapadł ze wstydu. Może ja popełniam przeciwko siódmemu przykazaniu grzechy bez porównania większe. Może ja kogoś bardzo ciężko skrzywdziłem właśnie ekonomicznie, może go wykopałem z jego etatu, może w jakiś inny sposób wykorzystałem drugiego człowieka i wtedy czasem nie tylko się tego nie wstydzimy, tylko sądzimy, że jesteśmy tacy sprytni, albo nawet do głowy nam nie przyjdzie, że to jest grzech. My powracamy do tego wątku pod tytułem: Panie Jezu, daj mi tę łaskę, żebym umiał spojrzeć na siebie i na swoje czyny Twoimi oczyma. Jeżeli idzie o rozgrzeszenie, to już nie jest warunek spowiedzi, tylko to jest sama istota spowiedzi. Próbujmy przynajmniej od czasu do czasu, nie że w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia, ale próbujmy przyjmować to rozgrzeszenie może w świetle któregoś z tych przepięknych wydarzeń czy przypowieści Pana Jezusowych, powiedzmy. Jeżeli dawno nie byłem u spowiedzi, a to jest spowiedź nawrócenia, to ona jest no rodzajem powrotu syna marnotrawnego czy córki marnotrawnej. Spowiedź, rozgrzeszenie może być rodzajem takiego powtórzenia przez Pana Jezusa tego gestu miłości skierowanego do cudzołożnicy: ja cię nie potępiam, ale ty więcej nie grzesz. To może być jakby powtórzenie gestu przez Pana Jezusa, gestu dobrego Samarytanina, który nade mną poranionym pochyla się, żeby opatrzyć moje rany, żeby zaczął się mój powrót do zdrowia. Czasem, zwłaszcza jak czuję, że w moim wnętrzu jest mnóstwo bałaganu, czasem próbujmy zaprosić Pana Jezusa do świątyni mojego wnętrza, żeby przyszedł z takim mocnym biczem i porozpędzał to wszystko kupiectwo i draństwo, co się w tej świątyni dzieje. Prawda? Tak. Jeszcze myślę, że ważne są pytania, jak często się spowiadać, ale wcześniej jeszcze zwrócę uwagę na to, że myślę, że nie ma takich uważnych penitentów, którzy potrafią się wyspowiadać naprawdę z całej swojej grzeszności. Zresztą to nie jest nawet ideał spowiadania się. Ja tak poczułem, że wpadłem teraz w ogólnikowość, może powiem to jeszcze raz. Mianowicie, spowiadam się tak, jak umiem, rzetelnie, szczerze. A tak czy inaczej wiem, że Ty, Panie Jezu, widzisz, że moje grzechy są większe, niż ja potrafię je nazwać. Panie Jezu, wiem, że w sakramencie Ty mnie całego ogarniasz swoim miłosierdziem. Ja przychodzę do spowiedzi nie tylko po to, żebyś mi te grzechy odpuścił, z których się spowiadałem, ale żebyś mnie całego ogarnął swoim miłosierdziem. Państwo widzicie, że w tej perspektywie bardzo sensowna robi się spowiedź także wówczas, kiedy ten biedny penitent nie bardzo wie, z czego się spowiadać. Ja bez mojej zasługi mogę się znajdować w takich okolicznościach, że nawet nie mam specjalnych okazji do grzeszenia, ale że grzeszny jestem, że miłosierdzia Bożego potrzebuję, to ja bardzo wiem. I spowiadam się tak, jak umiem, może nieporadnie, ale Panie Jezu, Ty ogarnij mnie grzesznego swoim miłosierdziem i coraz bardziej przybliżaj do siebie. I jak często się spowiadać? Proszę Państwa, tu bym skontrastował spowiedź z Komunią Świętą. Komunia Święta to jest sakrament Bożych Przyjaciół. Spowiedź to jest sakrament grzeszników. I rzecz jasna, dla Pana Boga jest ważniejsze, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, niż to, że jesteśmy grzesznikami. I dlatego do Komunii Świętej z zasady przystępujemy częściej. Ale to byłby wielki błąd kogoś, kto sądzi, że grzechów ciężkich nie popełnia, że całymi miesiącami nie chodzi do spowiedzi, a do Komunii Świętej zawsze, kiedy jest nabrzmi. To byłby wielki błąd, bo prawidłowe nasze relacje z naszym Zbawicielem powinny ogarniać jedno i drugie. Komunia Święta niezwykle ważna, o wiele ważniejsza niż spowiedź, sakrament przyjaciół, ale spowiedź też bardzo ważna, jest właśnie sakrament grzeszników. I jeszcze nie powiedziałem nic na temat zadośćuczynienia. Proszę Państwa, generalnie to tak, zadośćuczynienie, pominąwszy to, o czym nawet chyba nie trzeba przypominać, że naprawić krzywdy w tym wszystkim, jest to możliwe, zadośćuczynienie to jest niezapominanie o tym, że grzechy pozostawiły rany po sobie. Że grzechy, że te rany wymagają leczenia. Grzech został odpuszczony, ale nad zabliźnieniem ran muszę jeszcze popracować. To każdy, kto, dajmy na to, ma za sobą jakiś duży konflikt, czasem wręcz konflikt małżeński, to rozumie, jak takie rzeczy się odbywają. To znaczy, czymś jednym, czymś najważniejszym jest pojednanie, a czymś niezwykle ważnym jest kontynuowanie tego pojednania poprzez właśnie pozwolenie na, znaczy poprzez staranie się, żeby te rany jakoś się goiły i nie utrudniały dalszego współżycia. No nie wiem, co się dzieje i znów nie wiem, jak wylądować, ale skończyłem to, co miałem do powiedzenia i ufam, że te rozważania, one no, każdemu z Państwa jakoś tam coś tam dały, ale może także pobudzą Was, przynajmniej niektórych spośród Was, do tego, że będziecie umieli porozmawiać na ten temat z kimś bliskim, może z własnej rodziny, nawet może
może zachęcić jakiegoś znajomego, przyjaciela do powrotu do życia sakramentalnego. To jest sama istota bycia wierzącym. Myśmy sobie w którejś konferencji wyjaśnili, że bycie wierzącym to jest coś więcej niż posiadanie przekonań religijnych, chociaż przekonania religijne są ogromnie ważne. To jest coś więcej niż wyznawanie religijnego światopoglądu, chociaż to też jest ogromnie ważne. Bycie wierzącym to jest szukanie i pielęgnowanie relacji z Bogiem żywym, z Zbawicielem, który obdarza łaską, obdarza światłem, obdarza mocą. Ufajmy, że ta konferencja pomoże nam do tego, żeby także podzielić się tym z kimś jeszcze, nie tylko dla samego siebie to wysłuchać. Szczęść Boże.